Wizyta Joe Bidena w Kijowie, a później w Warszawie to niewątpliwie najważniejsze wydarzenia polityczne minionego tygodnia. W grach politycznych dziś między innymi o dalszych perspektywach dotyczących przebiegu wojny, które rysują się po tych wizytach. Przed mikrofonem Michał Buraczewski, zapraszam.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
A gośćmi audycji są poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.
I jest z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zaczynamy od niezapowiadanej poniedziałkowej wizyty Joe Bidena w Kijowie. Jaki sygnał wysłały do świata amerykańskie władze? Jakie miał ten sygnał znaczenie?
No przede wszystkim prezydent USA, prezydent światowego mocarstwa, od którego na świecie najwięcej zależy, pokazał, że wsparcie dla walczącej o swoją suwerenność Ukrainy jest trwałe i że nikt nie zamierza, a nie zamierzają przede wszystkim Stany Zjednoczone, a przez to ich sojusznicy, odstępować od wsparcia dla Ukrainy. To zresztą był akt odwagi, żeby pojechać, to podkreślmy, żeby pojechać na Ukrainę ze strony prezydenta USA Joe Bidena. Nawiasem mówiąc, także utrzymano w tajemnicy ten zamiar, to też jest niemała sztuka, żeby tak zorganizować wizytę w takim miejscu, gdzie toczy się wojna. No może nie toczy się wojna wprost w samym Kijowie, chociaż no, syreny alarmowe tam słyszeliśmy.
Wiadomo, że dosłownie tuż przed przyjazdem Joe Bidena do Kijowa amerykańskie władze poinformowały Rosję, że
no, poinformowały Rosję. Rosja, jak pamiętamy, powiedziała, że no, nie gwarantowała bezpieczeństwa, no, ale została poinformowana. To istotny krok oczywiście w relacjach tego typu. Amerykanie wiedzą, jak zagwarantować bezpieczeństwo swoim prezydentowi. Mają doskonałe służby ochrony prezydenta i one zresztą zagwarantowały bezpieczeństwo tej wizyty przy pomocy oczywiście także ukraińskich służb, a w Polsce polskich służb, ale odpowiedzialność główną jednak zawsze w takich sytuacjach biorą sami Amerykanie. Ja pamiętam zabezpieczenie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa, kiedy byłem za to odpowiedzialny po stronie polskich służb jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji swego czasu. To rzeczywiście my wykonywaliśmy swoje zadanie przez swoje nasze polskie służby, ale tak naprawdę to głównie, mimo że to terytorium Polski, czuwały nad tym służby amerykańskie, Secret Service, i one jakby koncepcję tego bezpieczeństwa wyznaczały we współpracy oczywiście z nami, słuchały też naszego głosu, ale jakby doświadczenie tych służb jest bardzo, bardzo duże. I tutaj to, że utrzymano w tajemnicy i naprawdę bardzo niewiele osób wiedziało, a nie wiedziało o tym opinia publiczna, i to jest bardzo ważne, to też pewna sztuka. Prezydent USA pojechał do Kijowa, dał wyraz wsparcia takiego bardzo bezpośredniego prezydentowi Ukrainy i narodowi ukraińskiemu, który walczy o swoją suwerenność i wolność Europy.
I dalej. Popłynął też sygnał
pokój,
do świata.
I pokój na świecie. Dał też sygnał światu zachodniemu, demokratycznemu, swojej postawy, dał temu wyraz. Zresztą w ogóle można też powiedzieć, że pamiętamy, chyba nie jeden z nas pamięta, a może i wszyscy kojarzymy taką sytuację dyskusji na temat tego, jaka to będzie prezydentura, kiedy Joe Biden zostawał prezydentem, kiedy po republikanach został demokrata prezydentem w USA. Były różne obawy, a jednak staje na wysokości zadania bardzo dobrze prezydent Joe Biden i myślę, że można tylko naprawdę to podkreślać i cieszyć się z tego, że ma taką zdecydowaną postawę wobec Rosji i w obronie Ukrainy.
No właśnie, czy wcześniej Prawo i Sprawiedliwość spodziewało się takiej postawy Joe Bidena, jeżeli chodzi o politykę w naszej części Europy, bo wydaje mi się, że kiedy właśnie były wybory w Stanach Zjednoczonych, to
były obawy.
Bardziej pożądanym prezydentem wtedy w ocenie polityków Prawa i Sprawiedliwości był Donald Trump.
Były obawy, panie redaktorze, choćby po doświadczeniach poprzednich prezydentów z Partii Demokratycznej, no ale jesteśmy bardzo pozytywnie tym, może nawet i zaskoczeni, już teraz się do tego przyzwyczailiśmy. Naprawdę to jest prezydent, mąż stanu, który staje na wysokości zadania, jeżeli chodzi o politykę światową dzisiaj, tę sytuację zagrożenia, którą stworzyła Rosja atakiem na Ukrainę, broni wolności i suwerenności Ukrainy jako wolnego, niezależnego państwa, wspiera działaniami USA, mobilizuje sojuszników do tego. To jest bardzo istotne, daje też przykład innym państwom na świecie, jak powinno się postępować. Tutaj jest duża rola oczywiście także była Polski, jeżeli chodzi o początek tego procesu historycznie po ataku Rosji na Ukrainę. Polska bardzo dużo zrobiła, żeby właśnie Europa i Stany Zjednoczone, no ale Stany Zjednoczone oczywiście mają swoją politykę, żeby właśnie te państwa przyjęły taką postawę, która jest bardzo pożądana i oczekiwana, no po to, żeby właśnie Ukraina zwyciężyła, Rosja, żeby przegrała tę bardzo niesprawiedliwą, bezsensowną wojnę, agresję dążącą do odbudowania Imperium Rosyjskiego, ale na to nie może być zgody wolnego świata i nie ma tej zgody, nie ma przyzwolenia. Jest w miarę jednolity głos w Unii Europejskiej, w NATO, to bardzo ważne, a NATO na dodatek jeszcze może, o czym zresztą mówił prezydent Joe Biden w Warszawie, może jeszcze nie tylko się nie podzielić, tak jak się nie podzieliło i się nie podzieli, tak jak liczyła Rosja, Kreml, ale nawet może się rozszerzyć o nowe państwa europejskie.
Przemówienie Joe Bidena, które było w Warszawie, jeszcze będziemy analizować, a wracając jeszcze do wizyty w Kijowie, co dała wizyta amerykańskiego przywódcy w stolicy Ukrainy, walczącemu narodowi ukraińskiemu?
Ta wizyta przede wszystkim służyła temu, żeby pokazać Putinowi, Łukaszence, że to nie są żarty, że najpotężniejszy prezydent na świecie, posiadający pod swymi skrzydłami najsilniejszą armię, w ten konflikt się włącza. Nie włącza się własnym wojskiem, ale włącza się sprzętem i angażuje i mobilizuje innych przywódców w Europie czy też na świecie, żeby pomagać militarnie i humanitarnie walczącej Ukrainie. To jest bardzo ważne przesłanie. Ja tutaj bym się nie wyścigował, bo w opinii publicznej, czy Warszawa była ważniejsza, czy Kijów był ważniejszy. Ja uważam, że to trzeba rozpatrywać łącznie. Pokazuje to też ważną rolę i Polska ma teraz swoje 5 minut i powinniśmy to wykorzystać, bo jesteśmy hubem, jeżeli chodzi o przerzutowym, chodzi o sprzęt militarny z naszego terytorium na Ukrainę, czy też przyjęliśmy pod własne dachy ponad 10 milionów uchodźców z Ukrainy, o czym nie należy zapominać, co jest bardzo ważne i istotne. A wracając do NATO, to kończy się kadencja pana Stoltenberga, sekretarza generalnego, i mam nadzieję, że rząd polski będzie szukał, lobbował wśród sojuszników, wśród partnerów w Europie i na świecie, żeby następcą była Polka albo Polak na tym stanowisku, bo to jest ten czas, którym możemy to wykorzystać, bo tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, mamy swoje 5 minut. A co do wizyty w Kijowie prezydenta Joe Bidena, tam prawo jest tak skonstruowane, że ostateczną decyzję wydającą zgodę, czy prezydent może w dane miejsce pojechać i wystąpić, podejmuje ostatecznie szef Secret Service. Uważam, że przez te parę godzin, kiedy był tam Joe Biden i pociągiem, zwykłym pociągiem przemieszczał się z Polski do Kijowa, kilkadziesięciu agentów, agentek, podejrzewam, że oświało to, co mieli na barkach, i faktycznie inne służby, tak jak mówił przed chwilą pan minister, były podległe tym służbom i że udało się to utrzymać w tajemnicy, bo naprawdę byliśmy zaskoczeni, pozytywnie zaskoczeni, że prezydent wykazał się taką odwagą, i to jest pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych, że prezydent odwiedza takie miejsce, gdzie nie walczą żołnierze amerykańscy.
I wizyta zapewne też wpłynęła na chociażby morale żołnierzy ukraińskich.
Ale to bez dwóch zdań, to wpłynęło na morale żołnierzy walczących, będących w okopach przy tej aurze, przy tym pogodzie, także oni 24 godziny na dobę muszą tam odpierać ataki wojsk Putina. To jest bardzo ważne. Jak byłem na Ukrainie i z żołnierzami rozmawiałem, to już mówiłem, chyba tak mi się wydaje, w programie nawet docenili żołnierze i powiedzieli nam o tym, docenili wspólną wizytę na cmentarzu Orląt prezydenta Dudy i Zełenskiego. Oni o tym wiedzieli. I to jest dla nich bardzo budujące morale, a tym bardziej prezydent najmocniejszego mocarstwa, dzięki któremu te dostawy dalej trwają i będą trwały. Jest to dla nich bardzo budujące, że dalej sprzęt będzie przekazywany, i również prezydent Biden nie ma tu najmniejszego problemu, jeżeli chodzi o przekazywanie F-16. Kraje, które posiadają te samoloty, daje zielone światło na takie ruchy.
A jeżeli chodzi o władze rosyjskie, czy one w ogóle mogły się przejąć tym, że stolicę zaatakowanego przez Rosję kraju odwiedza prezydent Joe Biden.
Ja najpierw odniosę się jeszcze do jednego z wątków, które poruszył pan poseł, bo to jest ważny wątek. Rzeczywiście trzeba podkreślić to, że ta wizyta prezydenta USA, prezydenta, który jest przywódcą świata zachodniego, ale świata militarnego, najsilniejszego sojuszu na świecie w dziejach świata, ona dała właśnie, rzeczywiście podtrzymała i może umocniła wiarę w zwycięstwo żołnierzy ukraińskich, bo pamiętajmy o tym, że już minął rok, a to była wizyta na rocznicę właśnie, kiedy toczy się wojna. I pytanie każdy musi sobie stawiać i na pewno ci żołnierze i w ogóle naród ukraiński stawia, jaki jest finał tej wojny, kiedy ona się skończy i czym się skończy. I właśnie ta wizyta połączona z zapowiedzią dostarczania kolejnego sprzętu wojskowego, także związana z sankcjami, na pewno podnosi morale, dodaje ducha, wiary w to, że Ukraina może obronić ostatecznie swoją suwerenność i zwyciężyć. Natomiast jeżeli chodzi o pana pytanie, czy Kreml tym się przejął, myślę, że też odczytał to mimo wszystko jako bardzo ważny sygnał, jako sygnał, który pokazuje realne wsparcie dla walczącej Ukrainy, a nie takie deklaratywne, chociaż oczywiście i tak już wcześniej były te działania na wielką skalę, ale jeszcze wciąż za małą skalę, też sobie powiedzmy, jeżeli chodzi o dostawę broni. Tutaj też, nawiasem mówiąc, ta sprawa ewoluowała. Pamiętamy początek i myślę, że warto do tego się odwołać, że pytano na początku, jakiej broni dostarczać i próbowano rozróżniać broń ofensywną od defensywnej. Defensywna miała być dostarczana, ofensywna nie, a granice są przecież płynne i poza tym wojna to jest wojna, prawda? To tutaj takie samoograniczanie, jeżeli chodzi o dostawę sprzętu, było dosyć wątpliwe. Potem dyskusja na temat systemu obrony Patriot, czy on, pamiętamy też, czy może stanąć na Ukrainie, czy musi w Polsce. Ostatecznie wygraliśmy tę dyskusję i okazało się, że może to być na Ukrainie, ale do tego musiał się właśnie wtedy jakby, przeważył tę sprawę głos Ameryki, głos prezydenta Bidena, bo Niemcy chcieli nam udowodnić, że nie, że może być to tylko w krajach NATO, prawda? Okazało się, że może być właśnie na Ukrainie i no, po jednoznacznej deklaracji USA to zostało przyjęte, więc Moskwa widzi te działania, Kreml dostrzega zaangażowanie. Nie jest to zresztą tak, że Rosjanie, choć to przecież jest silny także militarnie kraj, nie ponosi jakichś dotkliwych strat, bo ponosi te straty dotkliwe. Oczywiście ma jeszcze rezerwuar, ma potencjał niewykorzystany. To nie jest tak, jak niektórzy sądzą, że Rosja już wszystko rzuciła na front i poza bronią nuklearną to już nie ma nic. No, nie jest tak. Oczywiście Rosja ma jeszcze niewyczerpane zapasy wojskowe i z krajem dużo silniejszym. Chyba proporcja jest taka, jak drugie państwo pod względem siły, tak oceniana jest Rosja i jej armia, do 22 kraju pod względem siły wojskowej, czyli Ukrainy. Taka jest proporcja w tych relacjach. A jednak ten drugi kraj pod względem siły militarnej nie może pokonać kraju, który jest 22 pod tym względem. Na to oczywiście dzięki bohaterstwu Ukraińców, dzięki wsparciu całego zachodniego świata. I tutaj Stany Zjednoczone mają rolę kluczową, ale i Polska. Też pan poseł wspomniał o tej pomocy humanitarnej, o gościnności naszej, o otwartości na uchodźców, prawdziwych uchodźców, nie tych, którzy udawali, że są uchodźcami, myślę o granicy polsko-białoruskiej, tylko myślę o prawdziwych uchodźcach, którzy do Polski uciekają przed wojną, przed zniszczeniem, przed śmiercią. Dzieci, kobiety, rodziny i właśnie tym daliśmy schronienie. 10 milionów to potężna liczba. Oczywiście nie wszyscy oni się w Polsce, część pojechała na zachód, część wróciła na Ukrainę, ale duża liczba wciąż w Polsce pozostaje. Nikomu nie odmówiliśmy schronienia.
Tymczasem, jeżeli chodzi o stosunek rosyjskich władz do tego, co się dzieje na Ukrainie, zastanawiam się, czy wizyta Joe Bidena w Kijowie nie jest wodą na młyn tej rosyjskiej propagandy, że to właśnie Zachód jest agresorem.
Wodę oni zawsze będą mieli na młyn, bez względu, co się wydarzy. Nie powinniśmy się tym w ogóle, ale to w ogóle przyjmować. Również wypowiedziami drastycznymi, choćby wiceprezydenta Miedwiediewa, jakie rzeczy pisze i wypowiada.
Prześciga się z Putinem w radykalizmie.
Także nie przyjmujmy się, róbmy swoje, pomagajmy sąsiadom, tym, którzy potrzebują pomocy, bo jesteśmy krajem przyfrontowym. Jeżeli Ukraina by tą wojnę przegrała, to Polska realnie ma problem i nie, trzeba mieć to z tyłu głowy i to jest też nasza wspólna sprawa. I jeżeli chodzi o uchodźców, o pomoc i o lobowanie za dostarczaniem dalej broni, a wracając do wcześniejszego pana pytania, jak Putin to odbiera, jest to na pewno dla niego problem i zagrożenie, bo Stany w tym krajom, które stały się bardziej opieszałe, pokazuje właściwy kierunek i dopóki Stany Zjednoczone będą wzmacniały Ukrainę, ukraińską armię, to reszta świata musi się do tego dołączyć, chociażby nie chciała, bo ma w tym polityczny interes, bo dzięki temu ugrywają jakieś inne interesy na arenie międzynarodowej na świecie. Także to bardzo cieszy, martwi Putina, martwi Miedwiediewa, martwi Łukaszenkę, ale to jest ich problem, nie nasz.
Tak, dodajmy, jeżeli pan pozwoli jeszcze, panie redaktorze, jeszcze raz i to, akcentując to mocno, że rzeczywiście Putin liczył na zupełnie inny rozwój wydarzeń. Zresztą o tym mówił prezydent Biden, mówił nasz prezydent Andrzej Duda w wystąpieniach. Liczył na to, że Ukrainę da się szybko w ciągu paru dni zdobyć, że Zachód się podzieli, że Zachód nie będzie w stanie jednolicie zareagować, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, a nawet gospodarcze dla Ukrainy i że nie będzie takiej jednoznacznej, ostrej reakcji. A być może myślał o tym dlatego, że po poprzednich doświadczeniach z 2008 i 2014 roku jednak takiej reakcji nie było. A teraz ona jest. I dlatego takie jednoznaczne zaangażowanie, nie tylko symboliczne, ale to też ma znaczenie, taka symboliczna wizyta w Kijowie ze strony USA i jeżeli to jest poparte działaniami bardzo konkretnymi, to Putin widzi, że naprawdę nie będzie łatwo, że to nie jest tak, że sobie skorzysta z tej miękkości Zachodu i zdobędzie całą Ukrainę prędzej czy później. Musi się zastanawiać nad tym, co z tym zrobić teraz, bo coraz więcej wskazuje na to, że Ukrainy jednak i Bogu Najwyższemu dzięki nie zdobędzie.
Symbole i gesty są bardzo ważne, ale w dniu wizyty Joe Bidena w Kijowie, w historii na sojuszu natowskiego nie było tyle poderwanych myśliwców, samolotów rozpoznawczych wzdłuż granicy Białorusi i Federacji Rosyjskiej. Także oni to widzieli. W momencie, kiedy się dowiedzieli, że prezydent Biden już się znajduje na terytorium ukraińskie, wszystkie samoloty Federacji Rosyjskiej i Białorusi pozostały na lotniskach.
Po wizycie w Kijowie we wtorek Joe Biden przemawiał w Warszawie. Jakie to było wystąpienie? Symboliczne, znaczące, czy może nawet historyczne?
Ono było historyczne choćby dlatego, że po raz drugi była zorganizowana wizyta w ciągu jednego roku w Polsce. Oczywiście w związku z wojną na Ukrainie, ale to w Polsce właśnie była ta wizyta. Nie gdzie indziej, nie w Rumunii, nie w żadnym innym kraju, ale właśnie w Polsce. To ma znaczenie. Niektórzy się zastanawiali, czy wystarczająco konkretne deklaracje przedstawił prezydent Joe Biden w Warszawie. Mnie się wydaje, że jednoznacznie się wypowiedział, jeżeli chodzi z jednej strony o Ukrainę, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o obronę państw NATO. Oczywiście o sprawach militarnych nie może mówić takim publicznie transmitowanym na cały świat wystąpieniu. Tak się tego nie robi. To nie będzie przecież mówił w takim wystąpieniu o rodzajach sprzętu, który będzie dostarczany i kiedy na Ukrainę. Choć i tak na ten temat dosyć dużo się mówi publicznie, ale nie wszystko należy mówić. I choćby właśnie ta sprawa artykułu 5, czyli jednoznaczne potwierdzenie, że gdyby doszło do agresji na któryś z krajów członkowskich NATO, to cały sojusz będzie bronił każdego centymetra ziemi NATO, jest bardzo ważne, bo o ile wcześniej można było to odczytywać jako pewną teorię, to dzisiaj, kiedy tu za naszymi granicami ma miejsce wojna, to takie jednoznaczne tuż przy tej granicy naszej, gdzie niedaleko stąd, no może nie za samą granicą, ale już niedaleko nas te pociski przecież spadały. A nawet i na nasze terytorium się tak zdarzyło, prawda? Tylko to już
ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.
Tak, ale to już pomijmy to, bo to taki był
nieszczęśliwy wypadek.
Ale niedaleko granic naszych, tak czy inaczej, ta wojna się toczy. I jednoznaczna deklaracja, że wszyscy za jednego by stanęli w takiej wojnie obrony terytorium NATO, myślę, że to jest bardzo poważna sprawa i dla nas niezwykle istotna i istotna też dla Rosji.
Czy nie oczekiwał pan jakichś twardszych deklaracji chociażby, że wschodnia flanka NATO będzie wzmocniona dodatkowymi amerykańskimi siłami?
No tego byśmy oczekiwali, ale to i tak się dzieje i się będzie działo, bo tego wymaga sytuacja i prawdę mówiąc tego wymaga nie tylko nasz interes, tego wymaga także interes Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo jeżeli on chce być silny i skuteczny, to musi tego typu działania podejmować, bo tu jest zagrożenie, nie gdzie indziej w tej chwili, także ja sądzę, że nawet jeżeli o tym prezydent Biden tak bezpośrednio, konkretnie nie powiedział niczego takiego no bardzo wyrazistego co do konkretnych działań, to i tak całe przemówienie i cała filozofia, jakby no klimat tego wystąpienia, tej wizyty i działań amerykańskich i natowskich właśnie ku temu zmierza.
Jakie wrażenia po przemówieniu Joe Bidena w Warszawie ma Paweł Krutul?
Ja byłem na tym przemówieniu, no i faktycznie ludzie bardzo kibicowali przywódcy Stanów Zjednoczonych i cieszyli się, że jest tu wśród nas. Jeżeli chodzi o szczegóły, to tego się nigdy byśmy nie dowiedzieli na takim przemówieniu. Serce rośnie, że mówi o Polsce, o wschodniej flance NATO, będąc w Warszawie, a nie mówi tego na konferencji w Waszyngtonie. To jest bardzo dobry gest i pokazanie Kremlowi, który wszystkie te wydarzenia, oczywiście łącznie z Mińskiem, śledzi.
Chyba znaczenie nawet miało samo miejsce, w którym to wystąpienie było.
I skierowane na wschód. I skierowane na wschód. Tak, ale oczywiście, że tak. Nas to bardzo cieszy. Nas, Podlasian, powinno przede wszystkim to cieszyć, że powiedział, dokładnie cytując, że nie odda nawet pięści ziemi terytorium NATO, do którego Podlasie Polska należy, no bo nie ma co się oszukiwać.
Pięci ziemi.
Okay. I to jest bardzo ważne. Mamy tutaj przesmyk suwalski na terenie naszego województwa i graniczymy z Białorusią, która jest de facto Republiką Federacji Rosyjskiej, dopóki rządzi Łukaszenko. Miejmy nadzieję, że niebawem te rządy się zmienią i Białoruś będziemy utrzymywali z mieszkańcami Białorusi normalne relacje. To jest bardzo ważne i istotne. Pamiętajmy też, że dzisiaj informacja, która jest w mediach, że Turcja znowu siada do rozmów, jeżeli chodzi o przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, to dla nas też jest bardzo ważna informacja, bo to wówczas Morze Bałtyckie de facto stałoby się akwenem natowskim. Przy naszej stanie marynarki i czasu potrzebnego na dozbrojenie byłoby to bardzo ważne i kluczowe i kupilibyśmy się sobie przez to czas, mając głównie na celu wzmocnienie i pozyskanie nowych jednostek, które w części już są zamówione i się realizuje, a część dopiero będzie zamówiona, a ten proces trwa po prostu latami.
I chyba w tym przemówieniu Joe Bidena słychać było dalszy plan na politykę Zachodu wobec Ukrainy, czyli Zachód nie ustąpi i będzie dalej wspierać Ukrainę militarnie. Chyba warunkiem pokoju, który stawiają Stany Zjednoczone, jest opuszczenie okupowanych przez Rosję ziem na Ukrainie.
Dopóty Joe Biden jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to mamy gwarancję, że ta polityka będzie kontynuowana i przywódcy europejscy światowi pójdą za ciosem. Także ten czas biegnie do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych jest coraz bliżej. Także
w przyszłym roku.
Także musimy jak najszybciej wszystko uczynić tak, żeby Rosja skapitulowała, wycofała się z terenów Ukrainy i robić wszystko, żeby Ukraina przystąpiła do Unii, do krajów Unii Europejskiej, czy też jako do Paktu Północnoatlantyckiego, co by wzmocniło również nasze bezpieczeństwo jako Polski na terenie Europy.
Tak, ja się też bardzo uważnie wsłuchiwałem w każde słowo prezydenta Bidena, czy gdzieś się nie pojawi jakaś miękkość w tym podejściu do sprawy wojny na Ukrainie, ale nie. Wszystko zostało podtrzymane jednoznacznie, wyraźnie. Te deklaracje są, myślę, że mocne. No i to cieszy, chociaż końca tej wojny wciąż nie widać, to jednak nie było ani takiego jednego momentu, w którym można byłoby się zastanawiać, czy jakiś kompromis właśnie może prezydent USA dopuszcza, jeżeli chodzi o wycofanie się wojsk rosyjskich z jakiego terenu. No tutaj dość jednoznacznie to wszystko definiuje i to naprawdę jest bardzo ważne.
I te co informacje dochodzą z frontu, już Ukraińcy ostrzeliwują z wyrzutni HIMARS na odległości dalsze niż 70 kilometrów, także to już pociski od Stanów.
Jaka to jest różnica?
Do 150 i do 300 kilometrów pocisków, co trzy rodzaje pocisków używane w HIMARS-ach, które zwiększają zasięg i budzą lęki po drugiej stronie, jeżeli chodzi o magazyny z bronią, magazyny paliwowe żołnierzy rosyjskich, które znajdują się na terenie Ukrainy.
Czyli amerykański sprzęt jest dobrze wykorzystywany przez ukraińską armię?
Na pewno to jest wspólnie podejmowane decyzje z NATO, jak mają wykorzystać. No nie zapominajmy, że cały ogląd sytuacji na Ukrainie satelitarny to zapewnia NATO, wojska NATO. I na pewno uderzenia wszelakie są uzgadniane, żeby były celowe i konkretne, bo tego sprzętu drogocennego Ukraina ma tyle, ile ma, dlatego muszą być jak najlepiej wykorzystywane, żeby w odpowiedni sposób zniechęcać armię ukraińską, zniechęcać generałów, oficerów, ale również, żeby to dostrzegało społeczeństwo rosyjskie, no bo coraz więcej ginie żołnierzy na wojnie. Putin traktuje swoje wojsko jak mięso armatnie i w końcu ta beczka z dziegciem się przechyli i uważam, że wcześniej czy później opinia Rosjan też będzie miała wpływ na podejmowane decyzje na Kremlu.
Tymczasem na Kremlu cały czas jest prowadzona twarda polityka. Gdy wizytę w Kijowie i Warszawie składał Joe Biden, to swoje własne przemówienie wygłosił Władimir Putin i znów oskarżył Zachód o rozpętanie wojny. No nic nie wskazuje na to, żeby
nic innego mu nie
miał
pozostało.
Zmienić plany dotyczące inwazji. Nadal chce zająć Ukrainę i wobec tych takich rozbieżnych stanowisk chyba nie ma większych szans na pokojowe rozwiązanie konfliktu w najbliższym czasie, jeśli nie, oczywiście, to o czym wspominaliśmy, wyparcie Rosjan.
Ja uważam, że to będzie proces. Nie zapominajmy, że była tutaj też łapanka po stronie Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi o wcielenie do armii Putina. Ludzie uciekali ze swojego kraju, zostają wcielani więźniowie i także tutaj mają problem z pozyskaniem. Uważam, że szala się przychyli i podejrzewam, że stały most łączący Półwysep Krymski z Federacją Rosyjską wcześniej czy później zostanie zburzony i to będzie taki symbol i wtedy się zacznie próba dogadywania się, żeby Putin wyszedł z twarzą przed swoim społeczeństwem, bo w opinii publicznej światowej uważam, że już ten przywódca też Miedwiediew czy Łukaszenko jest spalony do końca.
Putin wygłosił przemówienie w tym samym czasie. Oczywiście ono było propagandowe, tak jak wszystkie jego wystąpienia i on w tę samą stronę wciąż brnie, wbrew faktom, wbrew rozpoznaniu całego świata i wbrew wydarzeniom na Ukrainie, które pokazują, jaka to jest wojna, jakie zbrodnie i tak dalej. Więc nic go i nie usprawiedliwi w oczach opinii światowej, a na pewno u Ukraińców i nic nie zmieni rzeczywistego obrazu tej agresji. Natomiast wydaje mi się, że jak pan redaktor pytanie stawia, zresztą nie tylko pan stawia, wszyscy pewnie sobie stawiamy, jaki jest koniec tej wojny, jaki może być i kiedy. Kiedy trudno dzisiaj przesądzić oczywiście, ale jak on mógłby wyglądać, no to zawsze jest po wojnach, które się nie kończą takim jednoznacznym zwycięstwem agresora, no mamy nadzieję, że to nie nastąpi, musi nastąpić jakiś pokój, prawda? Ten pokój,
zawieszenie broni.
Zawieszenie broni, ale potem pokój, jakieś warunki. No tylko tutaj rzeczywiście trzeba zrobić wszystko i to cały świat powinien czynić, no świat zachodni, przede wszystkim ten wolny świat i to czyni na razie. Może jeszcze za słabo, może jeszcze te sankcje, które są nakładane, są jeszcze wciąż za słabe. Pewnie są, ale coś tam dają. Chociaż wydaje mi się, to moja osobista ocena, że one są takie trochę za bardzo ostrożne. Ale no, jeżeli by założyć, że Rosja musi się cofnąć do swoich granic sprzed początku tych inwazji, które się odbywały wcześniej, no to no, trzeba ją do tego zmusić. Pewnie Putin będzie robił wszystko do końca swoich dni na Kremlu, żeby się z tego nie wycofać. No ale Putin też nie jest wieczny.
A w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie swój własny plan pokojowy przedstawiły Chiny. No i wezwały w nim do zawieszenia walk, podjęcia negocjacji, ale też między innymi zniesienia sankcji wobec Rosji. Jak oceniają panowie to chińskie zaangażowanie? W co grają władze Chin?
Jeżeli jeszcze jestem przy głosie przez moment, to zacznę na to odpowiadać. Pan poseł pewnie podejmie. Wydaje mi się, że Chiny tutaj mają swoją, oczywiście swoją, no nie wydaje się, oczywiste, mają swoje interesy, swoją grę. One są po stronie jednak Rosji, tak naprawdę we wszystkich działaniach to widać.
Chociaż ale prowadzą też poważne interesy ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak, chociaż nie angażują na szczęście jakoś głębiej w wsparcie Rosji, ale niestety odczytujemy to właśnie w ten sposób. Chociaż trzeba powiedzieć i tak, że od tego, czy Chiny się zaangażują i w jaki sposób się zaangażują, też sporo zależy w tej architekturze wojny i powojennego, tego pokojowego kształtu relacji Rosji z innymi państwami, zwłaszcza samej Ukrainy i jej suwerenności. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj czegoś takiego, że Chiny jako mocarstwo jednak i to gospodarcze, także militarne, że nie staną po stronie Rosji i nie poprą takiego rozwiązania, że no dobrze, to teraz możemy już oczekiwać pokoju, ale to, co Rosja zajęła, to niech będzie jej. Że tak do tego nie dojdzie, bo to jest obawa właśnie, że
obawy są też takie,
próba,
które przekazują amerykańskie media,
że niech zostanie, a prawda,
Chiny będą
szukamy...
dostarczać broń Rosji.
No, to by było najgorsze rozwiązanie. Oczywiście, gdyby na większą skalę to się stało, gdyby się Chiny zaangażowały. One robią interesy gospodarcze na całym świecie oczywiście i też na pewno racjonalnie patrzą na te swoje właśnie cele gospodarcze i ekspansję gospodarczą teraz i w przyszłości, no ale niestety te relacje z Rosją ciągle pojawiają się jako pewien taki niebezpieczny horyzont.
Czy mamy już do czynienia z rosyjsko-chińskim sojuszem?
Chiny bez wątpienia są dużym wyzwaniem i problemem zarówno militarnym i gospodarczym dla całego świata. Chiny potrafią liczyć. Uważam, że mają dwie rzeczy tutaj się ważą. Rosja z dnia na dzień jest coraz słabsza. Rosja, nawet jeżeli chce sprzedawać swoje dobra naturalne ich Chińczykom, to sprzedaje to za bezcen, żeby utrzymać jakąkolwiek utrzymanie się, bo środki finansowe są potrzebne do prowadzenia działań wojennych, ale z drugiej strony też ma, jeżeli by się zdobyła na to, na dostarczanie uzbrojenia dla Federacji Rosyjskiej, może liczyć na sankcje, a potężnymi rynkami zbytu są Stany Zjednoczone i Europa. I podejrzewam, że te dwa czynniki ważą, co im się bardziej opłaci i w tym kierunku pójdą. Miejmy nadzieję, że wybiorą z ekonomicznego punktu widzenia i pozostaną dalej partnerami Europy i Stanów Zjednoczonych, a nie postawią na Rosję, bo Putin i tak jest pod ścianą i będzie im te surowce sprzedawał za bezcen.
Skoro Chiny przedstawiają plan pokojowy, to widać, że chcą mieć swój jakiś własny udział w rozwiązaniu tego konfliktu.
Ale oni na pewno będą mieli swój udział i mają swój udział, bo są potęgą gospodarczą światową.
Jutro białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka ma złożyć wizytę w Chinach, w Pekinie. Jaki może być cel spotkania z Xi Jinpingiem? No. Czy może chodzić o omijanie sankcji? Coś więcej?
Na tej samej zasadzie. Łukaszenka bez Putina po prostu nie istnieje. Gospodarka Białorusi bez Federacji Rosyjskiej nie istnieje. Próbuje szukać jakichkolwiek dróg jakichś gospodarczych, żeby ludzie nie wyszli na ulicę i go nie zmiedli ze swojej prezydentury. To swego czasu próbowali czynić. Nie wyszło. Myślę, że jest coraz bliżej utraty tego stanowiska. Mam nadzieję, że to nie będzie krwawe, bo Białoruś po prostu pod względem gospodarczym, tym bardziej po zamknięciu również granic, przejść granicznych. Łukaszenka to dostrzega, społeczeństwo to coraz bardziej dotkliwie dostrzega, że Białoruś za rządów Łukaszenki się po prostu kurczy na arenie europejskiej i światowej. No i szuka topiący brzytwy się chwyta. On z każdym będzie rozmawiał, żeby poprawić swoją sytuację, bo w innym przypadku będzie musiał uciekać ze swego kraju.
Na dodatek mnie się wydaje, że Łukaszenka jest, jeżeli chodzi o tę wizytę w Chinach, w istotnym stopniu wysłannikiem Putina jednak. On nie podejmuje na takiej arenie samodzielnych ruchów, działań. To wszystko jest nie tylko uzgodnione, jak sądzę, ale i zaprogramowane. Także może to być tak, że będzie pewne możliwości badał zaangażowania Chin po stronie właśnie Rosji, nie tylko samej Białorusi, a tutaj już padło takie sformułowanie, że w zasadzie Białoruś jest rodzajem Republiki Rosji dzisiaj. No, to jest nie tylko ścisły sojusznik, ale także kraj bardzo mocno podporządkowany Rosji, to i rosyjskiej polityce gospodarczej, ale także militarnej, personalnej. Łukaszenka jest po prostu takim wykonawcą pewnych poleceń Kremla, Putina i co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Choćby sprawa tej wojny hybrydowej, jaką zorganizowano po stronie białoruskiej na polskiej granicy, też o tym świadczy.
Sam by tego nie zrobił.
I to było oczywiście wszystko przygotowane i uzgodnione. I pewna przygrywka do tego, co potem się stało na Ukrainie, jak sądzimy. Dzisiaj mamy na to dowody. Także trzeba odczytywać to w ten sposób, że tu próbuje próbuje Rosja przez Łukaszenkę, Putin próbuje jakichś lepszych relacji dla swoich interesów z Chinami, ale mam nadzieję, że Chiny, państwo środka, takie mimo wszystko, mimo ich ustroju, mimo ich historii, mimo interesów militarnych, politycznych, gospodarczych, ale może te gospodarcze będą tutaj o tym decydowały, że okażą się jednak krajem racjonalnym. Mam taką nadzieję.
Będziemy śledzić doniesienia z Pekinu i czekamy na efekty tych rozmów Aleksandra Łukaszenki, jakie będą komunikaty płynęły z Pekinu czy z Mińska, będziemy wtedy
można
je komentować.
Jeszcze zaznaczyć, że wczoraj spłonął na lotnisku wojskowy samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, także naród ukraiński, jak widać, się sprzeciwia temu konfliktowi i zaczyna działać, co też cieszy.
To nas bardzo cieszy, a teraz zmieniamy temat.
Gry polityczne.
Jeden z warunków wypłaty unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustawa wiatrakowa, która ma zmniejszyć dopuszczalną odległość elektrowni wiatrowych od domów, wraca do Sejmu. Branża energetyki wiatrowej apeluje o utrzymanie senackich poprawek w sprawie 500 metrów odległości wiatraków od zabudowań. Jakiej decyzji możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o rządzącą większość? Utrzymania 500 metrów czy powrotu do 700 metrów, co zostało już przegłosowane przez Sejm.
Żeby trzymać się precyzyjnie tego, co chcemy dobrze nazwać, to trzymać, to jakby będziemy chcieli utrzymać 700 metrów. Bo to wyszło z Sejmu właśnie, ta odległość w ustawie sejmowej. To Senat proponuje zmniejszyć tę odległość do 500 metrów. My będziemy jako Prawo i Sprawiedliwość podtrzymywać naszą wersję, która jest kompromisem, bo pamiętajmy, że dotąd było 10 wysokości jako odległość od zabudowań, 10 wysokości wiatraków. Teraz i tak to jest mniej, no bo przy...
Chodzi, żeby nasi słuchacze 10H, wiedzieli. Tak zwane, tak? Zasada 10H opiera się na tym, że dopuszczalna odległość zabudowań od wiatraków może wynosić co najmniej właśnie 10-krotność wysokości takiego wiatraka.
Teraz jest to 700 metrów, więc jest to rodzaj kompromisu. Oczywiście to odblokuje w istotnym stopniu energetykę wiatrową, a jednocześnie nie zbliży nadmiernie do domów mieszkalnych tych farm wiatrowych, bo mieszkańcy wielu miejsc przedtem przeciwko temu protestowali i słusznie. My wprowadziliśmy tę zasadę 10H, czyli 10 wysokości jako odległość od wiatraków. Sytuacja się uspokoiła, no ale teraz jest właśnie taka potrzeba pewnego zliberalizowania, ale nie nadmiernego, takiego, który nie naruszy tego kompromisu. Wydaje mi się, że te 700 metrów, dla mnie to jest osobiście pewna granica, taka jak obserwuję te rzeczy i kontaktuję się z tymi, którzy są blisko, mieszkają blisko wiatraków, nie chcieli wiatraków farm wiatrowych obok siebie zbyt blisko. Wydaje mi się, że to przy założeniu, te 700 metrów, przy założeniu, że jeżeli mieszkańcy chcieliby dopuścić bliżej, no to za ich zgodą można byłoby te wiatraki lokować bliżej, ale nie będzie to taki prawny, łatwy warunek, prawda, że można zbliżać. No więc...
A czy nie ma pan obaw, że ten dystans 700 metrów to będzie jednak zbyt duży, żeby zbyt duży, żeby zaakceptowała to Komisja Europejska
nie,
i wypłaciła pieniądze?
Nie mam takiego wrażenia i naprawdę niech Komisja Europejska też nie przesadza. To właśnie my musimy o Polskę dbać i o racjonalne rozwiązania. Komisja Europejska różne rzeczy próbuje na nas wymusić, ale bez przesady. Ja rozumiem niemieckie lobby wiatrowe i innych krajów europejskich, ale głównie niemieckie, które chce tutaj dowolności w lokowaniu tych wiatraków blisko także zabudowań. Musimy dbać o racjonalne rozwiązania, dbać o Polskę, o naszych mieszkańców, o Polaków, o mieszkańców tych miejscowości, gdzie obok są lokowane wiatraki, więc nie. To naprawdę nie jest odległość zbyt duża, jeżeli już to można się zastanawiać, czy nie za mała jednak, ale przyjęliśmy ten kompromis. Natomiast pamiętajmy też o tym, że mimo tych ograniczeń, które wprowadziliśmy na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce, jednak produkcja energii z farm wiatrowych wzrosła w tym czasie. To nie jest tak, że został ten rozwój zahamowany. Natomiast oczywiście pewne ograniczenia są i one muszą być.
jaką odległość dopuszczalną wiatraków od zabudowań będzie popierać Lewica, bo w pierwszym głosowaniu w Sejmie wstrzymała się od głosu.
Tak, na komisji sejmowej była w zasadzie zgoda, żeby to było 500 metrów, niemniej jednak pan minister Suski na kolanie napisał 700 i poddał tą poprawkę pod głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość wygrało to głosowanie. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość faktycznie chciałoby wzmocnić produkcję z energii wiatrowej, to te już kilkadziesiąt wiatraków mogłyby stać na akwenie Morza Bałtyckiego i nie zagrażałoby żadnym sąsiadom i ta energia byłaby już wytwarzana od wielu, wielu lat. Po ośmiu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości takich wiatraków nie ma na Morzu Bałtyckim, co pokazuje, że w zasadzie bez względu na to, czy zagraża, czy nie zagraża, takie inwestycje nie są tworzone.
Ale Komisja Europejska domaga się liberalizacji prawa wiatrakowego, którego dotyczy lądu.
Ten problem już mamy od wielu lat. A zmiana z 500 proponowanych na 700 metrów spowodowała to, że chyba 79 czy 80% inwestycji, które były zakładane, niestety nie będą mogły być zrealizowane, bo odległość 700 metrów po prostu te działki, które były wyznaczone ku temu, no po prostu przepada.
Jeszcze, jeżeli można. Chyba, że pan coś
chciałbym jeszcze zapytać, bo zadałem pytanie, jaki dystans powinien być? Czy Lewica zagłosuje za utrzymaniem senackich poprawek, żeby ta odległość wynosiła 500 metrów? Czy też wstrzyma się od głosu?
Nie, teraz będziemy w przyszłym tygodniu mieli klub, ale podejrzewam, że będziemy chcieli podtrzymać decyzję Senatu.
Wracając do tego wątku wiatraków na Morzu Bałtyckim, to o ile wiem, są planowane takie właśnie inwestycje, ale jeżeli pan poseł twierdzi, że nie zbudowano za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości tych 7 lat, jeszcze nie 8, to prawda, ale nie zbudowano także przez 8 lat poprzednich rządów koalicji PO-PSL, ani za poprzednich rządów, kiedy SLD było przy władzy, więc jakby nie proszę takich może argumentów tutaj nie przywoływać, bo jednak umówmy się, że wiatraki, farmy wiatrowe, te duże, wytwarzające na wysokim poziomie prąd, powinny być lokowane tam, gdzie nie przeszkadzają mieszkańcom. Na morzu właśnie, to jest dobre miejsce, i na takich przestrzeniach otwartych, gdzie w pobliżu nie ma zabudowań, bo takie sytuacje, kiedy ktoś na przykład udostępnia, sprzedaje, wydzierżawia na wiele lat ziemię, a nie mieszka w danym miejscu, a komuś funduje pod oknami farmę wiatrową, no nie powinny jednak mieć miejsca. Do tego potrzebna jest ustawa, żeby wprowadziła te ograniczenia, i my te ograniczenia wprowadzamy. Nawiasem mówiąc, wróćmy jeszcze i do innej sprawy, chociaż sygnalnie, że wcale to nie jest tak, że energia odnawialna z wiatraków jest taka tania, bo w tamtym czasie, kiedy były te wysokie certyfikaty czy dopłaty do wiatraków, ja myślę o czasie sprzed 2015 roku, to energia z wiatraków, choć pozornie powinna być najtańsza, była właśnie najdroższa, dlatego że trzeba było gwarantować dostawy. To dalej będzie oczywiście konieczne, wtedy kiedy wiatr nie wieje, kiedy te wiatraki nie produkują prądu. No poza tym te wysokie, ówczesne certyfikaty dawały bardzo dobre dochody dla firm, które lokowały w Polsce farmy wiatrowe. I to na ogół nie były, nawiasem mówiąc, i dalej nie są głównie to firmy polskie, tylko zachodnie, niemieckie i inne i tak dalej. Trzeba tu wziąć pod uwagę różne okoliczności, ale na pewno stworzyć szansę dla rozwoju energetyki wiatrowej, czy tej właśnie wytwarzanej z naturalnych źródeł, ale jednocześnie trzeba ochronić mieszkańców przed kłopotami.
No właśnie, czy nie obawia się pan protestów mieszkańców wsi?
Wydaje mi się, że nie, że przy 700 metrach raczej nie. Natomiast oczywiście mogą być różne sytuacje pojedyncze, ale pamiętajmy też i o tym, że i tak takie farmy wiatrowe zmieniają krajobraz, powodują, że działki w pobliżu często mają niższą wartość. To i tak są pewne koszty i straty dla tych, którzy nie czerpią z tego korzyści. No ale globalnie patrząc na potrzebę wytwarzania energii z tych właśnie czynników naturalnych, no trzeba uregulować to tak, żeby ta energetyka się mogła rozwijać, ale też, żeby nie szkodziła ludziom.
Panie ministrze, jeżeli chodzi o teorię, to fantastycznie, ale jeżeli chodzi o praktykę, gdzie nie musielibyście się pytać o żadnych sąsiadów o budowie na Morzu Bałtyckim, to przez lata nic z tego wam nie wyszło. Także powinniście, to nie muszą być firmy prywatne, to może być PGE właścicielem, czy jakaś spółka Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o energetykę, żebyśmy mieli nad tym pieczę i trzymali rękę, bo różne zagrożenia, jak pokazała nam wojna na Ukrainie, mogą nas dotykać. tutaj zupełnie się nie wykazaliście. Mówimy o lądzie, a na wodzie nikt wam nie przeszkadza i nic z tym nie zrobiliście przez tyle lat. No to ile lat potrzebujecie? Nie 8 lat, a 80 rządzenia?
Ale mówiłem, że i wy nie zrobiliście też tego wcześniej, ani poprzednicy nasi.
Natomiast ale kiedy mamy teraz dofinansowanie z Unii Europejskiej, możemy to wykorzystać i wystartować z kopyta.
Panie pośle, planowane są te inwestycje na Morzu Bałtyckim i jeżeli za jakichkolwiek
życia
rządów...
zabraknie.
No, oby nie zabrakło nikomu z nas i wszystkim, ale jeżeli za jakichkolwiek rządów możemy w miarę szybko realnie oczekiwać tych inwestycji, to za rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie za innych przecież.
No fakt, nic nie powstało, no faktycznie.
Czekamy zatem na kolejne sejmowe głosowanie w sprawie ustawy wiatrakowej, bo teraz właśnie ustawa wędruje z Senatu do Sejmu. Dziękuję serdecznie za
tydzień,
spotkanie.
Za tydzień będzie wszystko jasne, bo będzie posiedzenie Sejmu, będziemy to głosować. Poprawki Senatu wrócą do Sejmu. Mam nadzieję, że racjonalne rozwiązanie, które wyszło z Sejmu, zostanie podtrzymane.
W studiu gościliśmy posła Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Zielińskiego.
Bardzo dziękuję.
I był z nami także poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Gry polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.